Poprzedniego miesiąca Ukraińcy zaatakowali 8 z 10 największych rosyjskich rafinerii, niektóre kilka razy. Tutaj dopóki Rosjanie nie znajdą efektywnej tarczy na ten ukraiński miecz, kłopoty, myślę, dla Rosji będą narastać. Choć oczywiście wszystko może zmienić. Polityka jest filmem, a nie zdjęciem, więc rozumiem, że obie strony pracują bardzo w pocie czoła obecnie, aby zbudować zdolności antydronowe. To jest również kwestia wykorzystywania broni laserowej do niszczenia dronów. Specjaliści od wojskowych aspektów konfliktu, oni podkreślają, że po raz pierwszy mamy więcej zabitych na linii frontu niż rannych, prawda? Czyli ten poziom skuteczności eliminowania przeciwnika jest niezwykle wysoki, jak nigdy w historii zapewne. Też pamiętajmy, że tutaj być może słabym ogniwem się okaże nie Rosja, nie Ukraina, ale państwa zachodnie, które pewnego dnia po prostu przestaną wspierać Ukrainę w wymiarze tym najbardziej newralgicznym również, informacji wywiadowczych, systemów obrony powietrznej i tak dalej, i tak dalej. Znaczy na pewno Putin, jak jest słabszy, gdy ma poczucie, że idzie mu gorzej, no to wówczas on sięga retorycznie po kwestię jądrową, ponieważ uważa, że to jest najlepszy sposób, aby zniechęcić państwa zachodnie do wspierania Ukrainy. No ale oczywiście on też nie może tego brać ciągle, no bo tego typu argument, on się dewaluuje.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Przypominam, że 50 tysięcy kolejne Legimi dzięki państwu przekazało na ten szczytny cel. Także rewelacja, super. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym kanału jest Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie w opisie pod tym filmem. Pozdrawiamy również naszego patrona, partnera technicznego, czyli Lantre. I chciałbym z przyjemnością ogłosić, że mamy nowego partnera. Do grupy naszych partnerów dołączył, uwaga, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, działający pod marką bossa.pl. Już to wiecie oczywiście z odcinka z Jackiem Bartosiakiem. Bardzo cieszę się z tej współpracy, bo to jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych, cenionych instytucji na rynku kapitałowym, która naprawdę może pomóc wam w zainwestowaniu waszych oszczędności. Polski kapitał. To ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Stabilna grupa bankowa, długie doświadczenie, także no cóż, kciuk dla bossa.pl. Inwestuj mądrze, opierając się na wiedzy ekspertów. Witamy na pokładzie. I jeszcze jedna, drodzy Państwo, ważna informacja. Ten odcinek Historii Realnej ma również swojego partnera. Jest to, uwaga, producent telefonów Hammer. I chciałbym wam od razu zaprezentować, to jest najnowszy wypasiony telefon Hammer, oczywiście pancerny, Construction 2 Thermal 5G. Zobaczcie. No, niezła maszyna, co? Po prostu rewelacja. Jak zawsze, uwaga, mnóstwo fantastycznych gadżetów. Będziecie zachwyceni. To znaczy tak. Po pierwsze termowizja, to jest absolutnie moja ulubiona funkcja w Hammerach. Po drugie pancerność, którą gwarantuje wam certyfikat militarny i certyfikat IP69. Duża bateria z ładowaniem bezprzewodowym, to jest bardzo ważna rzecz, bo ja mam zawsze kłopot z bateriami w smartfonach. Kolejna sprawa, dalmierz laserowy do 50 metrów z aplikacją. Sieć 5G oczywiście i jeszcze fajna rzecz, to znaczy do każdego smartfona Hammer możecie dokupić specjalną hammerową folię ochronną, którą Hammer wam zamontuje przed wysyłką i to jest program Pancerność Plus. No i uwaga, z tego telefonu korzysta Jan Błachowicz, legenda polskich sztuki walki, także super, ekstra, bardzo wam polecam, lekki, sprawdzi się świetnie na wyprawie, ale również w codziennym użytku. I teraz bardzo ważna wiadomość, specjalny rabat 10% na sprzęt z kolekcji Hammer Military Edition specjalnie dla widzów Historii Realnej. Kod rabatowy jest ważny do końca czerwca i jest to Historia 10. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Kciuk dla Hammera. Przechodzimy do rozmowy. A moim i państwa gościem jest dr Adam Eberhardt, znakomity znawca spraw wschodnich. Czołem.
Dzień dobry.
Bardzo miło mi Cię gościć w historii realnej po dłuższej przerwie. Zdradzę, że to, że zwracam się do naszego gościa na ty, drodzy Państwo, nie jest brakiem szacunku, bo po prostu przeszliśmy na ty na forum w Krynicy.
Da miło się widzieć.
Miło Cię widzieć, bardzo dziękuję. Dzieje się, drodzy Państwo, naprawdę niesamowite rzeczy właśnie na wschodzie. Dzisiaj, drodzy Państwo, mówimy atak na Moskwę. Dronowy, jaki to będzie miało wpływ na reżim Putina, jakich można spodziewać się konsekwencji, ale zanim przejdziemy do tego geopolitycznego mięsa, to po pierwsze, nasz dzisiejszy gość jest byłym szefem Ośrodka Studiów Wschodnich, to ważna informacja, reprezentuje Uniwersytet Warszawski, a druga ważna informacja, to trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i pytanie do doktora Eberharta, komu kibicuje?
No te godziny troszeczkę są patologiczne, jeżeli chodzi o oglądanie meczy, ale no ja niezmiennie Anglii kibicuję, chyba Chorwacji, bo chociaż w bezpośrednim pojedynku Chorwaci Anglikom ulegli, to mam wrażenie, że dobry futbol prezentowali.
O, no proszę, no proszę. Godziny są
A
życie.
ty? A ty komu kibicujesz?
Japonii.
A.
Zobaczymy, czy okaże się Japonia czarnym koniem mistrzostw, ale godziny są rzeczywiście zabójcze i muszę przyznać, że jak nie grają Polacy, to trochę nie mam serca do tego turnieju. No tak jakoś wiesz, lepiej byłoby, gdyby nasi byli, nawet jakby się miało skończyć jak zawsze.
Nagle wszystko i leżę mu honor.
Dokładnie, dokładnie. Kibice Polski, polskiej reprezentacji doskonale wiedzą o co chodzi. Przechodzimy do sedna sprawy. Wczoraj olbrzymi atak dronowo-rakietowy na Moskwę. Rafineria w ogniu. Dzisiaj znowu sypią się drony na Moskwę. Kolejny atak. Drony Behemoth, Sichin, FP1. Znowu syreny wyją nad Moskwą. Znowu kłęby czarnego dymu. Powiedz, czy to cię zaskoczyło? No bo zawsze mówiono, że co jak co, ale Moskwa to jest ta twierdza z rewelacyjną obroną przeciwlotniczą, tam nic nie przejdzie, a taki cios.
Samo mnie to nie zaskoczyło. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w Rosji wiele rzeczy, które powinny działać, nie działają. Natomiast no, jeżeli te ataki rzeczywiście będą kontynuowane, a wszystko na to wskazuje, jeżeli rzeczywiście Moskwa będzie stałym celem ataków ukraińskich, no to może mieć rzeczywiście dużo większe konsekwencje niż na dzisiejszy dzień się wydaje, no bo to wiadomo, że mieszkańcy Moskwy to ten główny czynnik stabilności w kraju, również stabilności elity. Dobrze wiemy również, że Władimir Putin jest dość przewrażliwiony na punkcie swojego bezpieczeństwa. Myślę, że należy się spodziewać pewnych nerwowych działań mających te bezpieczeństwo jego wzmocnić, a to wszystko tworzy wrażenie słabości reżimu rosyjskiego. Specjalna operacja wojskowa dotarła do Moskwy i bardzo, bardzo trudno z wszystkim tym kanałom propagandowym rosyjskim będzie to ukrywać.
No właśnie, do tej pory wyczytałem taką rzecz, że Rosjanie z tych wschodnich pograniczy często mówili tak, kiedy bomby ukraińskie czy też drony sypały się na Białogród, na Woronesz, na inne miasta, Krasnodar, no to Moskwiczanie mówili nam, słuchajcie, to jest przejściowe, radźcie sobie z tym sami, to są peryferia imperium. Nas to trochę nie obchodzi. Cała operacja specjalna miała być trochę tak poza świadomością Rosjan, prawda? A nagle tutaj weszła prosto do ich domu w pewnym sensie.
Powiedzmy, że w tym miesiącu to już po raz drugi. Na początku czerwca w czasie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu Ukraińcy bardzo skutecznie widowiskowo zaatakowali Petersburg. Teraz mamy powracające ataki na Moskwę i to też takie no, spektakularne, prawda? Te latające spotki z podmoskiewskiej rafinerii. Bardzo one są jakby źródłem memów. No i bym powiedział, ośmieszają rosyjską obronę powietrzną w takim wymiarze militarnym, wojskowym, ale przede wszystkim są gigantycznym bólem głowy dla władz rosyjskich. Jak tego wybnąć? No jeżeli to się będzie powtarzać, a przecież w interesie Ukrainy jest, aby Moskwa była jednym z dwóch, trzech głównych celów ataków.
No właśnie, no dobrze, ale ja po tym kiedy, bo to sekwencja wydarzeń była taka, Rosjanie uderzyli w Ławrę Peczerską, Zełenski zapowiedział odwet, tam powiedział bardzo mocno, jeżeli wy podpalicie Ukrainę, to my podpalimy Rosję i ja widziałem na portalach branżowych, militarnych, że Rosjanie zagęścili obronę przeciwlotniczą, systemy pancyr, jakieś inne niesamowite wynalazki, kilka pierścieni tej obrony, jakieś posterunki na dachach i co? I tak to jest jakaś tak upadek mitu chyba też tej super obrony przeciwlotniczej i bańki antydostępowej.
Te filmiki nagrywane przez ludzi, zresztą wbrew przepisom, jakie w Moskwie obowiązują, no bo władze starają się zakazać ludziom informowania o czymś, co nazywają atakami terrorystycznymi, aby nie szerzyć paniki, aby nie kompromitować siebie, nie pokazywać swojej bezradności. No to widzimy te rakiety, przeciwrakiety, antydrony rosyjskie, one sobie po prostu nie dają rady i Ukraina dość skutecznie penetruje Moskwę, a gdzieś tam obok w tle mamy do czynienia właściwie z zamykaniem sezonu turystycznego również na Krymie. To jest drugi podstawowy cel działań ukraińskich. Po pierwsze, zgodnie z obietnicą ministra obrony Ukrainy, zamiana półwyspu w wyspę, czyli niszczenie przepraw łączących Krym z okupowanymi terenami południowej Ukrainy. Z drugiej strony ataki na Krym. Po trzecie wreszcie próba kompletnego sparaliżowania połączeń, tego lądowego połączenia pomiędzy Rosją a Krymem. Jak do tego dojdą jeszcze problemy z benzyną, no bo ataki na rafinerie się nasilają. W ciągu poprzedniego miesiąca Ukraińcy zaatakowali 8 z 10 największych rosyjskich rafinerii, niektóre kilka razy. Kilkukrotnie była atakowana rafineria w Niżnym Nowgorodzie, w Permie. Proszę sobie zobaczyć na mapę. No, Perm to jest prawie 2000 kilometrów od granicy Ukrainy. No więc tutaj dopóki Rosjanie nie znajdą efektywnej tarczy na ten ukraiński miecz, kłopoty, myślę, dla Rosji będą narastać.
No tak, bo efekt jest rzeczywiście kaskadowy dla całego systemu, no bo tak, lotniska, wszystkie trzy główne rosyjskie lotniska w Moskwie wyłączone. Oni, wiesz, widziałem też, wyłączyli systemy w ogóle komórkowe, no bo niektóre te drony latają na kartach SIM, w związku z tym to powoduje też chaos informacyjny, GPS-y nie działają, brakuje benzyny, ta rafineria uderzona odpowiada za 70% benzyny w Moskwie, to już nikt nie będzie mógł powiedzieć, że wszystko jest okej, że to jest jakaś daleka, peryferyjna operacja specjalna, która nas nie obchodzi.
Władze rosyjskie robią tak, że sprowadzają do Moskwy paliwo z rafinerii bardziej odległych, pozbawiając w ten sposób benzyny regiony peryferyjne. Zresztą na samym Krymie już są olbrzymie problemy z benzyną i cena za litr sięga przeliczeniu kilkunastu złotych, więc no tak, no to się robi coraz większy problem. Zdolności rafineryjne rosyjskie, oczywiście one są odtwarzane, to nie jest tak, że te ataki kompletnie je niszczą, ale co na skutek sankcji są pewne problemy z dostawami technologii potrzebnych, no to tak wszystko jest wiązane na sznurek. No, powiedzmy sobie, Ukraina w tym trybie żyje od piąty rok, prawda? Bo tak rozmawiamy o rosyjskich atakach, ukraińskich atakach na Rosję. No w tym czasie bez przerwy Rosja atakuje Ukrainę i te zdolności ukraińskie obrony powietrznej także maleją wyraźnie. No tylko różnica jest taka, że Ukraina w tym trybie, jak mówię, funkcjonuje, a dla Rosji to jest pewien game changer polityczny.
Oczywiście, zaraz o tym, bo to jest kluczowe dla naszych rozważań, jak to wpłynie na Putina, na wojnę, porozmawiamy, ale mam takie pytanie może trochę jeszcze z dziedziny, wiesz, takiego tak zwanego punktu ciężkości, to znaczy, no, pewnie też odniosłeś takie wrażenie, że od wielu miesięcy ta wojna trochę, no, znalazła się w jakimś takim impasie, to znaczy, no, żadna ze stron nie była w stanie dokonać jakiegoś spektakularnego przełamania i mielili się tymi dronami na tym froncie pod Verdun w 2026 roku. Czy ty uważasz, że te uderzenie dalekiej ręki, czyli drony plus rakiety Flamingo, bicie po logistyce Krymu, teraz uderzenia w rafinerię w Petersburgu i teraz w Moskwie, to jest wreszcie ten sposób, który Ukraińcy znaleźli na Rosję? Że to jest przełomowy punkt wojny?
No, Ukraina nie ma innego sposobu, prawda? Ukraina nie jest w stanie w żaden inny sposób podważyć stabilności państwa rosyjskiego. Zresztą okazuje się, że Rosjanie właściwie również, prawda? Nie ma manewru obecnie. Tak, oczywiście wszystko może zmienić. Polityka jest filmem, a nie zdjęciem, więc rozumiem, że obie strony pracują bardzo w pocie czoła obecnie, aby zbudować zdolności antydronowe. Pytanie, na ile to będzie możliwe, czy to jest kwestia nie tylko antydronów, to jest również kwestia wykorzystywania broni laserowej do niszczenia dronów. To być może na nowo odmieni przebieg tej wojny, być może znowu przywróci manewr, pozwoli Rosjanom wykorzystywać swoją formalną przewagę na froncie. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj strefa śmierci na linii frontu jest szeroka. Ona sięga kilkudziesięciu kilometrów w niektórych miejscach. To tak naprawdę uniemożliwia jakiekolwiek działania o charakterze ofensywnym. Więc mamy wojnę na wyczerpanie, która jest wojną na wyniszczenie właściwie.
No tak, bo do przełamania potrzebna jest koncentracja, a nie można skoncentrować wojsk, jak one zostaną natychmiast zniszczone dronami, bo jak się zbiera trzech mężczyzn, to prawda, trzech żołnierzy, no to już tam coś im nad głowami bzyczy. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście...
Pierw jest to widoczne przede wszystkim, prawda? No bo dzisiaj już tutaj nie mamy żadnej możliwości zaskoczenia. A potem, jeżeli rzeczywiście Rosjanie gromadzą jakieś siły i próbują ataków, no to one są niszczone. No, dlatego właściwie te jedyne działania rosyjskie, no to są trochę jak hemingi, prawda? Takie różne niewielkie grupy, plutony, które próbują wchodzić w głąb, zajmować przestrzeń, przesuwać się przez te olbrzymie straty. No, specjaliści od tych wojskowych aspektów konfliktu, oni podkreślają, że po raz pierwszy mamy więcej zabitych na linii frontu niż rannych, prawda? Czyli ten poziom skuteczności eliminowania przeciwnika jest niezwykle wysoki, jak nigdy w historii zapewne.
Tak, chociaż oczywiście ten argument jest obosieczny, to znaczy tak jak Rosjanie nie mogą przełamać frontu, żeby zdobyć jeszcze kawałek Ukrainy, no to tak Ukraińcy nie mogą się skoncentrować do kontrofensywy i czegoś odbić, prawda? Więc jest to trochę taka sytuacja patowa, mam wrażenie.
Tak, ale to skłania nas moim zdaniem do postawienia tezy, która właściwie ona chyba jest zgodna z tym, co większość ekspertów uważa od dawna. To znaczy, że to tutaj nie kwestie terytorialne. To jak daleko Rosja pójdzie, one mogą mieć znaczenie w tym sensie, że one mogą podciąć skrzydła, mogą zwiększyć jednym morale, osłabić drugim. Natomiast no, to jest wojna, która zakończyć się będzie mogła wówczas, jeżeli jedna z tych stron się załamie, jeżeli będzie niezdolna do kontynuowania obrony bez względu na to, gdzie front będzie w danym momencie stał. Gdy wykończyła się pierwsza wojna światowa i przegrywały w niej Niemcy, to na froncie niemiecko-francuskim w większości siły niemieckie były na terytorium Francji, a mimo tego Niemcy przegrały.
No tak, bo to są nasze mapy mentalne ukształtowane przez zajęcie Berlina w 1945 roku, ale przecież Francuzi po prostu złamali i Brytyjczycy, Niemcy w I wojnie światowej bez zajmowania Berlina oczywiście. Więc
jeżeli próbujemy te analogie ciągnąć, no to jest ten bardzo istotny czynnik wewnętrzny, stabilności wewnętrznej jednej czy drugiej strony. No może właściwie nawet i trzeciej strony, no bo też pamiętajmy, że tutaj być może słabym ogniwem się okaże nie Rosja, nie Ukraina, ale państwa zachodnie, które pewnego dnia po prostu przestaną wspierać Ukrainę w tym wymiarze, tym najbardziej newralgicznym również, informacji wywiadowczych, systemów obrony powietrznej i tak dalej, i tak dalej.
Dobrze, a to tylko jeszcze dopytam, zanim jeszcze przejdziemy do dalszej części, bo to mnie zaintrygowało. Skoro stawiasz taką tezę, że ktoś pierwszy musi pęknąć, do tego się to sprowadza, to komu bliżej do tego teraz?
Może tak. Jeżeli chodzi o Ukrainę i pęknięcie Ukrainy, to nic nie wskazuje na to, żeby tam doszło do jakiegoś załamania. Było sporo głosów katastroficznych zimą, gdy Ukraina rzeczywiście znalazła się w sytuacji trudnej. Zima bardzo mroźna, prawda? Utrzymującej się przez wiele, wiele tygodni po minus 15-20 stopni, zamarzające mieszkania w Kijowie i w innych dużych miastach, no, ale okazało się, że zima minęła, przyszła wiosna, Ukraina tak jak pała trwa i żadne sondaże opinii publicznej nie wskazują, że Ukraińcy chcieliby oddać się w rosyjską niewolę, bo mają już tak bardzo, 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 bardzo dosyć wojny. Wszyscy są świadomi tego, czym by to się, co by to oznaczało, więc właściwie Ukraińcy są silni tym, że nie mają alternatywy. Natomiast no, po stronie rosyjskiej, no to myślę, że Putin jest dzisiaj w takiej pułapce, w której jakiekolwiek ustępstwa i dogadywanie się, tym bardziej, że jest pod presją, no by jeszcze bardziej wykazało jego słabość. On właściwie paradoksalnie jest zmuszony do eskalowania. Znaczy, aby przykryć te ataki dronowe na Ukrainę, ze strony ukraińskiej, on musi eskalować ten konflikt, podkreślać, że to jest wojna z całym Zachodem, że jest to wojna egzystencjalna. Zobaczymy, jak długo Rosjanie będą biernie akceptowali tego typu retorykę.
No tak, to znowu pójdę za ciosem, bo wiesz, no wszyscy zadajemy sobie pytanie, co Rosja może zrobić po czymś takim, bo to było bardzo spektakularne. Cała Moskwa w kłębach dymu, jakieś straszliwe eksplozje, 14 kilometrów od Kremla. I muszę ci powiedzieć, że są jakby, mam wrażenie, dwie płaszczyzny. Eksperci są bardzo ostrożni, ale na mediach społecznościowych dostałem wczoraj i dzisiaj bardzo wiele zapytań. I dzisiaj też ludzie o to pytali na czacie, czy w tej sytuacji atak na Moskwę i na jakieś tam, wiesz, kluczowe punkty w tej Moskwie energetyczne nie wypełnia doktryny rosyjskiej o użyciu broni jądrowej. To znaczy, że zagrożona już jest egzystencja wręcz państwa. Czy to są obawy uzasadnione, że może Putin się do takiej eskalacji posunąć?
Nie sądzę. To znaczy na pewno Putin, to widzieliśmy już kilka razy w czasie trwania tej wojny, on jak jest słabszy, gdy ma poczucie, że idzie mu gorzej, no to wówczas on sięga retorycznie po kwestię jądrową, ponieważ uważa, że to jest najlepszy sposób, aby zniechęcić państwa zachodnie do wspierania Ukrainy. No ale oczywiście on też nie może tego grać ciągle, no bo tego typu argument on się dewaluuje, o ile nie jest wykorzystywany, a z kolei wykorzystanie tego argumentu niesie pewne nieprzewidywalne konsekwencje dla Rosji związane z odpowiedzią Zachodu, związane z reakcją Stanów Zjednoczonych, z reakcją chińską. Chiny absolutnie nie są zainteresowane tego typu wistem ze strony Putina, więc to oczywiście to będzie się pojawiało w rosyjskiej propagandzie. Różni nadworni wariaci przybliżeni do Kremla, jak Siergiej Karaganow, niegdyś liberalny ekspert Dmitrij Krenin, będą oczywiście mówić, tak, musimy się rozprawić wszelkimi możliwymi środkami. Natomiast no ja myślę, że Rosjanie no po prostu będą robili więcej tego samego, bo to jest coś, co mogą zrobić. Oczywiście pojawia się wielkie pytanie, czy Putin zdecyduje się na dodatkową mobilizację. Właściwie na mobilizację, czyli rezygnację z systemu kontraktowego i zdecydowanie się na zwiększenie swoich sił zbrojnych, nie wiem, o 300 tysięcy ludzi. I to jest jakiś pewien dylemat, przy którym stoi najbardziej poważny. Moim zdaniem raczej się na tym etapie nie zdecyduje.
No tak, wiesz, kiedy mówimy o tym poczuciu takiego, no wiemy wszyscy, że Rosja ma ten arsenał swój jądrowy, to mam wrażenie, że to są bardzo obawy mocne na Zachodzie, bo przecież tak, Biden wielokrotnie mówił nie eskalujcie, bo będzie eskalacja atomowa, a z drugiej strony mam wrażenie, że to oddają te obawy, te słowa, które wypowiedziała niedawno szefowa AfD niemieckiego, która powiedziała, że nie można wiecznie niedźwiedzia dźgać w oko rozżarzonym prętem. No bo w końcu ten niedźwiedź może po prostu rozszarpać na strzępy tego napastnika. To jest bardzo obrazowe, ale czy rzeczywiście coś jest na rzeczy? Czy powinniśmy się bać takiego scenariusza?
No, ja też nie do końca rozumiem, co ten scenariusz miałby zakładać. Znaczy, kilka ataków taktyczną bronią jądrową gdzieś tam na linii frontu, czy zrównanie się z ziemią Kijowa. No, ten drugi scenariusz wydaje mi się absurdalny z punktu widzenia pewnej zdolności politycznej do przeprowadzenia. Natomiast ten pierwszy scenariusz tak naprawdę on niesie ze sobą politycznych konsekwencji, jeżeli chodzi o załamanie oporu ukraińskiego. Ponad 100 tysięcy, może więcej żołnierzy ukraińskich zginęło w tej wojnie, może nawet i 150. Użycie broni masowego rażenia przez Rosję podważa, podważa retorycznie Rosję, ją przenosi bardzo w kierunku takich państw bandyckich, odwraca od niej sojuszników niektórych. Powiedziałem o tym czynniku chińskim, on jest na pewno nie bez znaczenia. No ale to nie jest tak, że Ukraina niczym Japonia pod koniec II wojny światowej powie, no dobra, uderzyliście bronią jądrową, poddajemy się, możecie nam narzucić własną okupację. Nie, no raczej bym po stronie Putina szukał retorycznej eskalacji w relacjach z Zachodem, plus może jakieś działania poniżej artykułu 5. Chodzi o to, aby przekonywać Rosjan, że jest to wojna prowadzona z Zachodem oraz dodatkowe działania o charakterze konwencjonalnym, na dużo więcej prób ataków na budynki administracji rządowej w Kijowie, większa delegitymizacja władz ukraińskich, no takich działań, tego typu działań, i gdzieś tam w tle majaczy mobilizacja. Natomiast mobilizacją jest olbrzymi problem. My pamiętamy sytuację sprzed 4 lat, gdy Rosjanie na początku wojny zdecydowali się dokonać poboru 300 tysięcy żołnierzy. Wywołało to gigantyczne wzmożenie w Rosji, przerażenie wśród młodych ludzi, fale emigracji do państw sąsiednich. To nie jest scenariusz dla zmęczonych wojną Rosjan, jakiś taki, który był po prostu przełknęli. Myślę, że będziemy mieli coraz więcej do czynienia z takimi próbami takiej pełzającej mobilizacji, że tak powiem. To znaczy regiony będą miały zwiększone progi mobilizacyjne. Będzie wymaganie od regionów, że macie jak najwięcej ludzi do armii przynieść, prawda? Czy poprzez wzrost tych premii. Te premie są już gigantyczne, to trzeba zaznaczyć. Ten, kto podpisze kontrakt, dostaje około 50 tysięcy dolarów, w zależności od regionu. Plus potem pensja jest po kilkanaście tysięcy złotych, prawda? Więc to są jakby w przeliczeniu na nasze. Więc to pokazuje, jak strasznie trudno jest już dzisiaj Rosjan na front skłonić, aby poszli. Bo oczywiście mamy do czynienia, jak to w Rosji, z przymuszaniem do podpisywania kontraktów, łapaniem ludzi, biciem, zastraszaniem ich, łapaniem pijanych jakiś tam pod sklepami, i nakłanianie ich do podpisywania kontraktu, by następnego dnia przyszli po nich i wzięli ich na front. No, tego typu działań będzie jeszcze więcej. Jakość tego rekruta nie będzie najwyższa, ale myślę, że to jest coś, co jest takim naturalnym sposobem po stronie rosyjskiej, aby zwiększać potencjał wojskowy. No ale znowu wracamy do tematu, no skoro nie ma manewru, skoro ta liczba żołnierzy na froncie nie jest w stanie się tak czy siak przebić, no to niekoniecznie to dokona jakiegoś takiego przełomu strategicznego.
Oczywiście, no a ten przełom strategiczny to jest coś, czego szukają obie strony. Ja mam nadzieję, że oczywiście i mam nadzieję, że widzowie czują się uspokojeni przez doktora Eberharta, że te atomowe strachy to jednak jest bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobny scenariusz. Ja chciałbym jeszcze, bo poszliśmy w bardzo dużą dygresję, ale wracając do ataku na Moskwę, zauważyłem też taką dosyć dużą nieporadność tych obrońców. Widziałem te manpacy, które gdzieś tam wystrzeliwali na wiwat, ale no wiadomość jest taka, że to słynne UFO moskiewskie, czyli ten nakrywka, nie wiem, jak to nazwać.
Szanujący spodek.
Tak, latający spodek, czyli to, co zostało wyrzucone w powietrze po eksplozji tego zbiornika z paliwem, no to nie Ukraińcy to trafili, tylko to pocisk pancer najprawdopodobniej uderzył obrony przeciwlotniczej. Rozminął się po prostu z dronem i oni sami sobie taką krzywdę zrobili. To są wszystko bardzo kompromitujące rzeczy. Przecież Rosjanie to widzą, mają telegrama i wyciągają wnioski.
No i to jest główny wniosek, jaki wyciąga moim zdaniem Władimir Putin, to znaczy wzmocnienie suwerennego internetu, ograniczenie dostępu ludzi do mobilnego internetu, wyłączanie GPS-u, wyłączanie komunikatorów, wyłączanie mediów społecznościowych, wprowadzanie różnych kontrblokad, aby wykrywać VPN-y, czyli próby wchodzenia przez Rosjan do sieci internetowej z ominięciem rosyjskiego internetu, to coraz bardziej mowa o czymś, co moim zdaniem jest nierealizowalne, ale pewne działania będą punktowo podejmowane, czyli odchodzenie od listy czarnej, czyli tych stron internetowych, portali, które są wyłączane, pójście wręcz w kierunku listy białej, czyli po prostu może być to, co na co się zgodzimy, to zaakceptujemy tylko. No taki jest mindset dzisiaj rosyjskiej elity. Odciąć po prostu ludzi od niezależnych źródeł informacji, aby to wszystko się po prostu nie rozlewało i aby nie psuło morale, które chyba i tak nie jest najwyższe w państwie rosyjskim.
To prawda. No dobrze, to pora teraz na zastanowienie się, jakie to będzie miało konsekwencje dla reżimu. Chciałbym to obgadać na poziomie górnych eszelonów, służb, wojska, ale może rzeczywiście zacznijmy od zwykłych Rosjan, tych ludzi z Moskwy, którzy teraz się tak przebudzili w nieoczekiwany sposób dla nich. Nie wiem, czy widziałeś te niesamowite filmiki, kiedy jakieś panie zapłakane z rozmazanym makijażem mówią: Ukraińcy, dlaczego wy nam to robicie? Co wy od nas chcecie? Dlaczego bombardujecie naszą piękną Moskwę? Nie wiem w ogóle, jak to jest możliwe znajdować się w takim stanie przez ostatnie 5 lat. Nie wiem, na Księżycu była chyba ta pani, ale no to co? Scenariusz ultra optymistyczny to jakaś wielka rewolucja masowa. Niektórzy w to wierzą, ja średnio. Powiedz, czy to jest możliwe?
Nie, to moim zdaniem na tym etapie jest niemożliwe. No to jeżeli bym miał określić, jak wygląda dzisiaj rosyjskie społeczeństwo, no to tam się zderzają ze sobą różne nastroje. Znaczy tam na pewno taki najsilniejszy to jest poczucie apatii. Dzieje się coś, co nam życia nie ułatwia, jesteśmy odłączeni od świata, nie w takim bardzo bezpośrednim wymiarze, prawda? Jeżeli chodzi o podróże, jeżeli to szczególnie dotyczy klasy średniej, jeżeli chodzi o pewną demodernizację Rosji, która postępuje na skutek sankcji. No ale ta apatia oczywiście jej towarzyszy wysoki poziom oportunizmu. To też nie jest jakiś taki wielki zarzut. No, mówimy o oportunizmie w państwie coraz bardziej totalitarnym, prawda? Co jest naturalne, co jest zrozumiałe. Koszt gdyby jakiegokolwiek zadeklarowania się przeciwko reżimowi jest olbrzymi. Właściwie nie trzeba się zadeklarować przeciwko reżimowi. Wystarczy retweetować, przesłać dalej w mediach społecznościowych jakąś karykaturę czy coś, prawda? I jakiś żart, wręcz jakąś informację o zamachu, o ataku dronowym i podpada się pod rosyjski wymiar sprawiedliwości, który żelazem stara się tego typu działanie ukarać. Powiedziałem o apatii, powiedziałem o oportunizmie. Myślę, że tam jest duży poziom też takiego cynizmu, poczucia, że jest jak jest, że to może nie jest optymalny scenariusz, ale za to Rosja jest wielka, Rosja musi być wielka, może warto płacić cenę za to, abyśmy zdobywali terytoria, aby wszyscy się nas bali, abyśmy pokazali tym Ukraińcom, Amerykanom, Europejczykom, że nas się nie da rzucić na kolana, bo to też jest dość efektywny mechanizm, jaki został przez ostatnich 5 lat wprowadzony, to znaczy przeświadczenie wśród Rosjan, że są zaatakowani. Takie poczucie bycia w oblężonej twierdzy, że to my się tak naprawdę bronimy, że to jest wojna nam przez Amerykanów wypowiedziana na naszej Ukrainie. Najpierw w tym sensie, że tak naprawdę nam przynależnej. No i oczywiście gdzieś tam jest margines ludzi o poglądach antywojennych. Nie jesteśmy w stanie ocenić, czy to jest 10, 15, 20, 30%. Boję się, że nie więcej. No i pytanie jest, kiedy to niezadowolenie, kiedy to poczucie, że nie wygrywamy w tym meczu, ono zacznie się rozlewać po rosyjskim społeczeństwie. Mówię o meczu Nie tylko dlatego, że mamy Mistrzostwa Świata, ale dlatego, że to jest taka mentalność kibolska w dużym stopniu. Znaczy, póki Rosja wejmuje Krym, Donbas, anektuje je, no to Rosjanie wzruszeni się cieszą, przerysowujemy mapy, które były niesprawiedliwie dla nas narysowane na początku lat 90. Pokazujemy, że jesteśmy silni, mocarstwowi i tak dalej. Budowało Putina, prawda? No dzisiaj to przestaje budować Putina, bo Rosjanie nie do końca mają ochotę utożsamiać się z państwem, z armią, z kampanią wojenną, która jest na tyle, która nie tylko nam nie odzyskała Kijowa, ale w efekcie której drony ukraińskie spadają nam na głowę.
No tak, a poza tym imperium nie zastąpi pełnej lodówki i pełnego baku.
To jest dobra analogia. Czyli jeżeli byśmy spojrzeli na system putinowski, to był to pewien zawsze kontrakt społeczny. Znaczy początkowo był to, jak Putin doszedł do władzy, to był kontrakt, że ludzie rezygnowali, społeczeństwo rezygnowało z wpływu na politykę, prawda, abdykowało z ambicji bycia suwerenem w zamian za bezpieczeństwo, które Putin zaoferował, prawda, zakończenie konfliktu w Czeczenii, ustabilizowanie sytuacji w kraju. Potem to się nawet zmieniło w pewien kontrakt, gdzie był dobrobyt w zamian za bezpieczeństwo, dobrobyt co najmniej dla klasy średniej, dla wielkich miast. Jednak w Rosji początku lat 2000 dziesiątych było nieźle, poziom życia bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie wzrósł. No i ta pełna lodówka oczywiście była czynnikiem, który był pewnym uzasadnieniem, dlaczego Rosjanie nie interesowali się polityką i dawali Putinowi carte blanche, jeżeli chodzi o prowadzenie. No i w pewnym momencie, jak mówisz, lodówka stała się coraz bardziej pusta, natomiast to pojawił się w miejsce lodówki telewizor. Prawda? Propaganda, odzyskiwanie terytoriów, wojna z Zachodem, mocarstwowość i tak dalej. No i teraz ten telewizor się psuje, jak widzimy.
Dobra, doskonała analogia. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o zwykłych Rosjan, tego przysłowiowego Iwana Iwanowicza, który obserwuje sytuację. I za wyczekująco bym tak powiedział, to teraz przenieśmy się na Kreml. Może zacznijmy od samego gospodarza, to znaczy Władimira Putina. On na razie się robi chyba dobrą minę do złej gry, jest w Kazaniu na tym szczycie ASEAN. Czy dla niego, człowieka, który według doniesień boi się zamachu, bardzo dba o swoje zdrowie, jest taki przewrażliwiony na swoim punkcie, widok rafinerii, która jest 14 kilometrów od Kremla, która płonie w wyniku super precyzyjnych uderzeń Ukrainy, to jest też jakiś taki moment, który on mówi, że jego własne bezpieczeństwo może być zagrożone. Czy to ma jakiś jego wpływ na jego psychikę?
Do tego wątku jeszcze dojdę, ale jeszcze może trochę, jeżeli mówimy o łączniku między społeczeństwem a władzą. Znaczy, pamiętajmy, co się wydarzyło w 23 roku, gdy Prigożyn ruszył na Moskwę, jak zajął jakby Rostow nad Donem, no to wówczas tak naprawdę społeczeństwo, znaczna część tamtejszego społeczeństwa, ono z aplauzem przyjęło Wagnerowców. Znaczy gangster, kryminalista jakiś stał się, dawał większe nadzieje niż Putin. To znaczy, to pokazuje, że rosyjskie społeczeństwo jest jednak dość plastyczne i ono jest w stanie dość szybko się dostosować do jakiegoś nowego kontekstu, w którym Putin nie będzie ojcem, który dba o nasze bezpieczeństwo i stabilność, a będzie tym odpowiedzialnym za chaos i wojnę, której Rosjanie, cytuję, bynajmniej w ogóle nie chcieli. Oczywiście każdy umie sobie to jakoś potem zracjonalizować. No i teraz dochodzimy do Putina. No Putin jest świadomy tych wyzwań, świadomy jest tego, że kontrakt społeczny z Rosjanami, jakkolwiek on by się nie zmieniał, to dzisiaj jest kompletnie załamany, że Rosjanie nie dostają wiele, nie dostają nawet tej namiastki mocarstwowości, skoro wojna trwa piąty rok. Odpowiedzią jest dokręcanie śruby. Rozmawialiśmy o suwerennym internecie, rozmawialiśmy o wysyłaniu ludzi na front. Jest tam czynnik również gospodarczy, bardzo ciekawy, troszkę poboczny, pewnie dla naszej rozmowy, ale wyczerpuje się wzrost gospodarczy, który był generowany wydatkami wojskowymi. Mamy dzisiaj w Rosji głęboki spór o to, związany również z przyszłością szefowej Banku Centralnego Elwiry Nabiulinej, która utrzymywała wysokie stopy procentowe dla utrzymania stabilności makroekonomicznej, dla zdławienia inflacji. Presja jest coraz większa, aby pójść na całość, aby zrezygnować z takiej dość ostrożnej polityki gospodarczej. No i Putin przede wszystkim musi dyscyplinować elity, dyscyplinować społeczeństwo, eskalować retorycznie wojnę z Zachodem i liczyć na to, że coś tam po stronie ukraińskiej się załamie, ale jak widzimy się nie załamuje.
No tak, ale jeszcze podrążę temat takiego osobistego bezpieczeństwa, bo na przykład pamiętam, że ktoś wyliczał, chyba w kwietniu były takie raporty, że Putin pojawił się od 1 stycznia do, nie wiem, 30 kwietnia 19 razy w roku 2025, a w roku 2026 publicznie się pokazał 2 razy. Podobno boi się, nie wiem, zamachu, ataku, właśnie drona, który mu wyleci przez okno. No to po wczorajszej nocy mam wrażenie, że to się może jeszcze nasilić. Czy uważasz, że on czuje też osobiste zagrożenie, że taki dron po prostu może, nie wiem, szczególnie po uderzeniu na Ławrę Peczerską, przecież mówiono, że może Kreml będzie celem ataku. I czy to w jakiś sposób wpłynie na jego politykę?
Myślę, że ta obsesja będzie się nasilała. Zresztą to jest obsesja, która ona już jest obecna. Ci, którzy jakoś tam starają się monitorować działania Putina, widzieli, jak bardzo negatywnie na jego mentalność, na jego sposób postrzegania rzeczywistości wpłynął COVID, kiedy się tak naprawdę odseparował od swoich doradców, wymagał kilkutygodniowej kwarantanny od każdego, kto się w nim spotykał. Tak naprawdę siedział, czytał te książki historyczne, w których się lubuje i kreślił sobie marzenia bycia wielkim nowotwarem, który odbuduje imperium. Myślę, że dzisiaj raczej tam strach gości. Zresztą taki ciekawy był element, jak na początku tej operacji izraelsko-amerykańskiej, izraelskiej początkowo przeciwko Iranowi doszło do ataku amerykańskiego czy izraelskiego na Teheran, w którym zginął Chamenei, duchowy przywódca Iranu. To okazało się, że to dzięki temu, że Izrael był w stanie włamać się do systemu świateł ulicznych i tam określić na podstawie tego, czy tam monitoringu ulicznego i na podstawie tego określić, kto gdzie się przesuwał, jak to wyglądało. I oczywiście potem internauci zauważyli, jak na tej trasie, którą przejeżdżał Putin zwykle swoją daczą, a Kremlem, były demolowane, tam zmieniane systemy monitoringu, rozumiem, wyłączane od internetu i tak dalej. Myślę, że poziom obsesji, strachu Putina, jeżeli chodzi o jego własne bezpieczeństwo, jest bardzo wysoki. Myślę, że to będzie wpływało również na pewną nieracjonalność decyzji, na eskalowanie konfliktu, na dokręcanie śruby wewnątrz kraju i taki teraz bardziej totalitarny model, ale jednocześnie na odłączenie się Putina od bardziej racjonalnych doradców, którzy będą starali się go przekonywać, że być może warto iść na jakieś ustępstwa, że być może warto podjąć jakieś taktyczne działania o charakterze odprężeniowym, aby nabrać sił i potem spróbować później na nowo.
No właśnie, i to docieramy teraz, bo mamy obgadane społeczeństwo rosyjskie, mamy obgadanego Putina, to teraz najbliższy krąg władzy, wszyscy skupieni wokół niego i korzystający na tym biznesmeni, ludzie służb, generałowie. Mam takie wrażenie, że ci ludzie tracą wielkie pieniądze przez tą wojnę, tak? Konta na Cyprze, domy w Hiszpanii, to wszystko zostało 1000 razy powiedziane i jachty, ale mam wrażenie, że oni, wiesz, że to jest ten stary podział na Rosję A i B. A to Moskwa i Petersburg, a to, co poza tym, to B. Do tej pory to była wojna Rosji B. Nie wiem, chociażby to widać po strukturze, z jakich miast pochodzą rekruci, prawda? No głównie tam z jakiegoś dalekiego wschodu, a chłopców z Moskwy i z Petersburga oszczędzamy, no bo to przyszłość narodu, prawda? Z dobrych domów, wiadomo. No i jaki ten atak, który teraz widzimy, płonące, ci ludzie wychodzą na balkony swoich luksusowych apartamentów i widzą Moskwę w ogniu,
czy być może nie spodziewajmy się rewolucji, ale może pałacowego przewrotu, może tutaj dojrzewa jakiś nowy pomysł na Rosję i na rozgrywkę międzynarodową.
Tych chłopców w Motwie oszczędzamy nie dlatego, że to przyszłość narodu, tam nikt się tym nie przejmuje specjalnie, tylko dlatego, że żeby rzeczywiście nie rozpuszczać sytuacji w rosyjskiej stolicy nadmiernie, aby w miarę utrzymywać niezadowolenie społeczne na średnim, niewysokim poziomie. I to jeżeli chodzi o klasę średnią, natomiast jeżeli chodzi o elitę kremlowską, no to jest cyrk jednego aktora. Znaczy decyzje strategiczne wszelkie właściwie, myślę, decyzje podejmuje osobiście Putin i tam jakby pole dla doradztwa, pole dla lobbingu jest niewielkie, raczej jest oczekiwanie przytakiwania i to przytakiwanie potem się przekłada na możliwość uzyskiwania profitów związanych z toczącą się wojną, bo to też nie jest tak, że wojna pozbawiła elitę wyłącznie możliwości zarabiania pieniędzy. Wojna dała inne możliwości, inne instrumenty, aby się bogacić i myślę, że te osoby najbliżej Putina również na tej wojnie są w stanie się bogacić. To nie jest tak, że ta wojna wyczyściła patologiczny system pasożytowania elity okołokremlowskiej, a wszystkie zasoby idą tylko i wyłącznie na prąd. Nie, to myślę, że tam, że te pieniądze są rozkradane tak jak była, może i bardziej. No, pytanie jest, czy ktokolwiek, znaczy, to, że są jakieś tam, mogą być jakieś pomruki niezadowolenia, jak na kuchni siedzą i rozmawiają z żoną po powrocie do domu, to jest jedno, ale zupełnie co innego to jest przeciwstawić się Putinowi, jakkolwiek przeciwstawić się reżimowi, no bo wiadomo, że wówczas kara będzie wielka, taka, która będzie miała na celu zastraszenie wszystkich innych. Więc jak w każdym systemie totalitarnym czy silnie autorytarnym, on wygląda na stabilny. On wygląda na taki, w którym się nic nie dzieje, bo nie ma systemu, aby ta para jakoś się wydostała z garnka. Ona się to wszystko gdzieś wewnątrz kipi i no i pytanie, kiedy ta pokrywa z tego garnka wypadnie, niczym ten latający spodek w rafinerii podmoskiewskiej. Nie wiemy tego. Nie wiemy tego, tak jak nie widzieliśmy, co się stanie wczoraj z tą rafinerią. Znaczy, to może się wydarzyć za 100 lat, to się może wydarzyć za 2 tygodnie. Nie wiemy i każdy, kto mówi, że wie, tak naprawdę wróży z fosów.
No dobrze, ale to ciekawe, że powiedziałeś, że to jest one man show. Ławrow na przykład nie ma nic do powiedzenia? Tylko wykon?
Wszyscy uważają, którzy jakkolwiek z tą kryminologią się bawią, że Ławrow nie był poinformowany o 24 lutego 2022 roku po to właśnie, aby w sposób bardziej wiarygodny przekonywać partnerów zachodnich, że Rosja nie szykuje się do żadnej inwazji. Znaczy, no akurat dałeś przykład polityka, moim zdaniem, którego wpływ na proces decyzyjny jest zerowy, choć jest ultra skuteczny, jeżeli chodzi o pewne przekazywanie message'u, jeżeli chodzi o pewne wskazywanie, jak gdyby formułowanie linii kremlowskiej. Nie. Żaden Ławrow tam żadnej linii politycznej nie wytycza. W ogóle MSZ nigdy. W ogóle w systemie rosyjskim ostatnich nawet nie kilkudziesięciu lat, ale jeszcze czasów sowieckiego, to wszystkie kluczowe decyzje zawsze były podejmowane w administracji prezydenckiej na Kremlu, prawda? A nie w żadnym MSZ-cie.
Oczywiście, no dobrze. A co w takim razie z generałami, którzy zawsze mówi się, że jak jest wojna, no to pozycja wojskowych wzrasta. Stalin na przykład miał taką obsesję bonapartyzmu. I w każdym generale, czy też kombrydzie Armii Czerwonej, który tam się trochę wybijał, widział potencjalnego Bonapartego i że zaraz będzie pucz wojskowy, dlatego między innymi Tuchaczewskiego się pozbył, innych generałów. Czy na przykład ze strony wojskowych możemy się spodziewać jakiegoś, nie wiem, no może nie przewrotu, ale jakichś ruchów antyputinowskich?
Ja nie jestem w stanie wskazać ani jednego generała rosyjskiego, który by się w tej wojnie zasłużył i został jakkolwiek bohaterem narodowym i osobą jakkolwiek docenianą, szanowaną na piedestał. Nie, w ogóle nie ma czegoś takiego, ale jak gdyby wydaje mi się, że to jest czytelne czemu. To znaczy Rosją rządzą KGB-sznicy. Rosją rządzą ludzie ze służb specjalnych. to jest Putin, to jest jego najbliższe otoczenie i to nigdy nie była grupa, która jakkolwiek miałaby szacunek do armii jako takiej. Myślę, że też wzajemnością również. Armia nigdy specjalnie do tych ludzi nie miała zaufania. Putin nie pozwoli sobie na to, aby powstały jakieś silni bohaterowie tej wojny, aby pojawił się ktokolwiek. Bo wiesz, to jest problem trochę, tak jest problem, którym się mierzy dzisiaj również po drugiej stronie frontu Wołodymyr Zelenski, prawda? Oficer, generał, dowódca, on ma oczywiście nieprosty zawód, nieproste obowiązki w czasie wojny, ale on generalnie łatwo mu zbudować sobie mir społeczny, zaufanie społeczne, prestiż, no bo to jest ten, który nas broni, prawda? Politycy odpowiadają za wszystkie niedostatki, politycy odpowiadają za korupcję, za kłopoty. Armia to jest ta, która jest jedyna uczciwa i która przelewa krew, nawet jeżeli krew przelewają szeregowcy, a nie generałowie. Nie, jak gdyby Putin nie pozwoli sobie na to, aby armia jakkolwiek zaistniała jako czynnik, czy przedstawiciele armii zaistnieli jako czynnik polityczny w tamtejszym systemie władzy.
No dobrze, to skoro armię otaczyliśmy, no to może teraz właśnie te służby, to znaczy no służby, różne rzeczy można powiedzieć o służbach, ale na pewno, że są pragmatyczne. No i mamy teraz do czynienia z tym, że Moskwa w ogniu, prawdopodobnie to się będzie powtarzało, no bo te wszystkie startupy, Firepoint, inne tam firmy produkują jak szalone te kolejne drony i pociski dla strony ukraińskiej. Może ze strony służb przyjdzie jakiś ruch, że się Władimir Władimirowicz zużył i trzeba szukać innego rozwiązania.
Myślę, że tam przede wszystkim na tym etapie dominuje pewna lojalność klanowa, pewne poczucie, że wszystko to wisi na Putinie. Znaczy, jeżeli... Być może to jest nawet słuszna diagnoza. Znaczy, założenie jest takie, że jeżeli upadnie Putin, to upadnie cały system budowany przez ostatnich ćwierć wieku i to będzie załamanie również świata tych ludzi, prawda, tego otoczenia około kremlowskiego. Znaczy, oni nie myślą moim zdaniem w kategoriach o fajnie, jakby nie było Putina, tylko myślą to, że po pierwsze brak Putina oznacza być może załamanie ich systemu władzy. Po drugie, oznacza wznowienie, zaostrzenie różnych konfliktów o charakterze koteryjnym, no bo już nie będzie tego, który wszystko trzyma za gardło, który zapewnia stabilność systemu. To są olbrzymie ryzyka, to są olbrzymie niebezpieczeństwa, również z punktu widzenia takiego gdyby myślenia elit, więc ja mi się wydaje, że tutaj nie ma żadnych podstaw, aby twierdzić, że jakkolwiek poszczególne osoby nie byłyby zmęczone, jakkolwiek by sobie tam w myślach nie mówiły, że się Putin zestarzał i nic nie dowiezie, no to ja nie uważam, żebyśmy mieli byli w sytuacji, w której ktokolwiek jest w stanie dzisiaj rzucić mu rękawice, bo ryzyko jest wielkie, ryzyko w podwójnym wymiarze. Po pierwsze ryzyko bycia ukaranym za to działanie, a po drugie ryzyko rozwalenia systemu, na którym oni wszyscy pafoszytują.
No i jeszcze dodajmy jedno, żeby ktoś się pojawił, kto chciałby go zastąpić, ktoś musiałby wziąć na klatę i sprzątać po nim ten bałagan, który on zrobił. To nie jest wcale taka przyjemna rzecz, wziąć ciężar odpowiedzialności za państwo w takiej sytuacji. Tam się chyba nikt nie wyrywa do tego. Natomiast oczywiście to na sam koniec, bo jeszcze chciałem cię zapytać o inne sprawy związane z Rosją i również z Ukrainą, na koniec tego wątku ataku na Moskwę i jego potencjalnych konsekwencjach, no to pytanie sobie zdaje Putin i kremlowska elita władzy. Co zrobić, żeby takich ataków już nie było? Myśmy przeanalizowali możliwość eskalacyjną, bo do tego nas Rosja przyzwyczaiła, czyli tak Ukrainę ukarać, żeby już tego nigdy nie powtórzyła, ale może pójdą w drugą stronę, może deeskalacja. Sam Zełenski mówił, że celem tych ataków jest skłonienie Putina do takiej refleksji, że ta wojna się po prostu przestała opłacać i finansowo, i politycznie. Może skutek będzie taki, że pójdzie na jakiś kompromis i będziemy mieli rozejm niedługo.
Nie, to absolutnie wykluczam. To znaczy ja w ogóle wykluczam jakiekolwiek możliwość, i to konsekwentnie podkreślam, i podkreślałem również, gdy popularne były tezy o tym, że już wielkimi krokami zbliża się pokój i jakieś tam porozumienie wynegocjowane przez Trumpa. Znaczy ja nie wierzę w to, że elita putinowska jest po pierwsze zdolna negocjować z dobrej woli, więc jakiekolwiek negocjacje, jakiekolwiek rozejmy, coś takiego zawsze będą miały charakter czysto taktyczny po to, aby oszukać, aby zaatakować ponownie i aby wygrać tę wojnę, skoro się nie daje wojskowo, to chociaż podstępem. Natomiast no, w sytuacji osłabienia ewidentnego, ośmieszenia nawet być może ukraińskimi atakami, no, tym bardziej maleje jakakolwiek perspektywa tego, że Putin by chciał rozmawiać, no bo to tylko pokazuje, że każdy powiąże te kropki, każdy powie, no został uderzony, osłabiony i proszę przypełz do stołu, aby z nami rozmawiać. Nie, nie, to tutaj to w ogóle moim zdaniem to jest mało prawdopodobne i Ukraińcy bardzo sprytnie to grają, znaczy ataki ukraińskie są obudowywane przez Zełenskiego retoryką porozumienia, prawda? Jak gdyby poszukajmy pokoju. Po to atakujemy, aby doprowadzić Rosję do stołu. Przecież jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu był taki ciekawy list Zełenskiego do Putina, który był elementem trollingu, powiedzmy sobie to otwarcie, no bo to był element po prostu, to było obraźliwe wobec Putina, te sformułowania, które padały, w których tak naprawdę na przykład Zełenski przypomniał Putinowi, że defilada 9 maja została przeprowadzona na Kremlu tylko dzięki dobrej woli armii ukraińskiej, która powstrzymała się od ataków, prawda? No znaczy to jakby celem Zełenskiego oczywiście nie jest, aby usiąść dzisiaj z Putinem do stołu. Zełenski jest świadomy tego, że nie da się dogadać z Putinem, natomiast chodzi o coś zupełnie innego, znaczy o tą trzecią stronę tej układanki. Chodzi o to, aby pokazać po pierwsze Zachodowi, Stanom Zjednoczonym, że Ukraina jest silna, a łatwiej się wspiera tych, którzy są silni. Pamiętamy pierwsze spotkanie Zełenskiego z Trumpem, gdzie Trump mówił, że Zełenski nie ma żadnych kart, że Ukraińcy nie mają żadnych kart. To nagle się okazuje, że pewne karty w tej wojnie się pojawiły. No a skoro pewne karty się pojawiły, no to dużo bardziej naturalne jest, żeby wspierać. No plus oczywiście ta gra rozmowami pokojowymi. Początkowo mam wrażenie, na skutek awantury w Iranie Trump stracił jakieś tam większą nadzieję na dogadywanie się. Być może będziemy mieli jakąś kolejną fazę rozmów o rozmowach pokojowych, z których to Ukraina będzie stroną dominującą, z których to Ukraina będzie mówiła tak, dogadajmy się, chcemy się dogadać, a Putin dogadywać się tym bardziej, nawet nie będziemy specjalnie grać tym, ponieważ będzie to w sprzeczności z sytuacji, której on musi pokazać, krężyć muskuły, pokazać, że jest silny, że te ataki, które no, zakładamy, one będą kontynuowane, prawda? Mówimy o pewnym trendzie politycznym, który będzie kontynuowany, prawda? To tym bardziej będzie to wiązało również wizerunkowo rękę Putinowi i utrudniało jakiekolwiek rozmowy o przyszłym pokoju.
Tak, ja na koniec mam tylko taką refleksję. Wracam myślami do pamiętnego dnia w lutym 2022 roku, kiedy to się wszystko zaczęło. Gdyby ktoś mi powiedział, że ja będę z tobą, nasz drogi gościu, dzisiaj, w połowie czerwca 2026 roku, rozmawiał o tym i komentował na gorąco uderzenie dronowe na masową skalę i Moskwa w ogniu, to bym uznał, że to jest szaleniec, że to jest w ogóle scenariusz tak absurdalny. Wtedy rakiety się waliły na Kijów, cała Ukraina wisiała na włosku. Taki zwrot akcji po niecałych 5 latach. Niesamowite.
No tak, no też może jak gdyby wykorzystajmy tą refleksję, aby podkreślić, że to też nie jest obraz czarno-biały. To nie jest tak, że Rosja tę wojnę przegrała. To nie jest tak, że Ukraina jest dzisiaj silna, potężna i w żaden sposób nie narażona na ryzyka z tą wojną związane. Natomiast no myślę, że Rosjanie są świadomi już dzisiaj, że nie są w stanie wojny przeciwko Ukrainie wygrać na obecnym etapie na Ukrainie. Znaczy idealnym dla nich rozwiązaniem byłoby wygrać tę wojnę na Zachodzie poprzez przekonanie Zachodu do tego, żeby powstrzymać wsparcie Kijowa. No i tutaj się pojawia dodatkowy problem jeszcze, który wynika z osobowości Donalda Trumpa w moim przekonaniu. Znaczy Donald Trump jest charakterologicznie moim zdaniem niezdolny do konsekwentnych działań i dobrych, i złych. To znaczy on nie jest, on jest bardzo impulsywny, więc on bardzo będzie próbował oko kamery skupić na sobie i mogą być różne wizyty, różne pomysły, różne sposoby przymuszania stron do pokoju, bo wiadomo, że z własnego osobistego punktu widzenia Trump chciałby pokój zaprowadzić i pokazać się jako ten, który to potrafi. Natomiast to, tam nie będzie konsekwencji, tam nie będzie działań takich, że dogada się z Rosjanami, że zagłodzi Ukrainę, prawda? Myślę, że Rosjanie wierzyli w ten scenariusz jeszcze rok temu. Dzisiaj ten scenariusz również jest iluzoryczny i moim zdaniem kompletnie nierealistyczny. To tylko utrudnia jakiekolwiek kreślenie strategii Władimirowi.
No dobrze, to jeszcze takie jedno krótkie pytanie techniczne. Dzisiaj Zełenski ogłosił, że Ukraina ma taki cel, żeby zakończyć wojnę przed zimą. Realne czy nierealne?
Nierealne. Okay. Nie, no nierealne, no jakby ta analiza, o której mówimy, znaczy, no wiesz, no, nie wiemy, co się wydarzy. Gdyby mgła wojny, nieprzewidywalność, może się coś wydarzyć w jednym, w drugim kraju, natomiast moim zdaniem nic nie wskazuje na to, żeby wojna na wyczerpanie, właściwie wojna na wyniszczenie, zakończyła się w roku 2026 wyniszczeniem jednej ze stron. Będą się wyniszczać, boję się dość długo.
Tak jest, bo kompromis trudno. Dobrze, dwa
nie,
ostatnie
no nie
pytania.
Nie, no nie, nie, przepraszam, w ogóle nie ma kategorii kompromisu. Znaczy, bo kompromis pomiędzy dążeniem do zniszczenia Ukrainy, a dążeniem do nie dania się zniszczyć, nie istnieje, prawda? I po prostu, i poza tym no, nie ma z tą elitą KGB-owską, nie ma kompromisu, bo każdy kompromis jest tylko i wyłącznie początkiem kolejnej fazy negocjacji, kolejnej próby podporządkowania. Zresztą to nie tylko chyba jest kwestia KGB-owskiej elity, to jest pewnej kwestia kultury strategicznej. No, prawie 100 lat proces podporządkowania Rzeczypospolitej przez Moskwę, prawda? Same rozbiory 25 lat. To była metoda falami, to była metoda niekończących się dalszych działań i żadne sukcesy rosyjskiej Rosji, Moskwy nie zadowoliły.
No dobrze, tylko to w takim razie jeszcze zanim zadam te ostatnie dwa pytania, no to mnie skłoniło do refleksji to, co powiedziałeś. No bo każda wojna się zaczyna i każda wojna się kończy. Ale jeżeli powiedziałeś, że niemożliwa jest jakikolwiek kompromis z tymi ludźmi, a jednocześnie niemożliwe jest to, żeby któraś strona się przynajmniej szybko załamała, no to rozumiem, że i tylko ta wojna się skończy wtedy, kiedy zmieni się układ rządzący w Rosji, tak? To jest jedyny wniosek logiczny.
Tak, uważam, tak. To znaczy, bo jeżeli odejdzie Putin i będzie nowy przywódca, kto nie byłby tym przywódcą, to myślę, że on będzie miał troszkę inne kalkulacje. To znaczy, on będzie po pierwsze nie odpowiadał w takim stopniu jak Putin za tę wojnę. Będzie mógł zrzucić odpowiedzialność na błędy i wypaczenia poprzednika. Po drugie, nie będzie mentalnie tak bardzo zniewolony swoimi celami, tak jak jest Putin, prawda? Będzie w stanie na nowo, inaczej jakoś skalkulować interes własny elity kremlowskiej oraz państwa rosyjskiego. Raczej, jak historia pokazuje, w kierunku bardziej liberalnym, chociaż to nie jest to przesądzone, jak nic zresztą w naukach społecznych nie jest przesądzone. Natomiast tak, to jest, jak gdyby odejście Putina uchyli moim zdaniem drzwi do tego, żeby Rosja inaczej zaczęła definiować swój interes, co może być albo popadła w jakiś kryzys wewnętrzny, prawda? Ale to w sumie do jednego się wprowadza, a to może otworzyć drogę do jakiegoś modus vivendi, nie wiem na ile stałego, na ile trwałego, boję się raczej, że ta konfrontacja rosyjsko-ukraińska to ona jest konfrontacją raczej na dziesięciolecia, nawet przy zmiennej dynamice politycznej niż to znaczy ta wojna nie jest incydentem, ta wojna nie jest podbijaniem Słowiańska i Kramatorska. Ta wojna jest tak naprawdę rosyjską obroną przed deimperializacją, I być może właściwie należałoby inaczej powiedzieć. Tak naprawdę ta wojna jest procesem, bolesnym procesem deimperializacji Rosji, który będzie kosztował jeszcze bardzo, bardzo wiele krwi.
Tak jest, to prawda. Zakończmy na tym ten wątek. I dwa ostatnie pytania, krótkie. Pierwsze, zabójstwo 44-letniego rosyjskiego dysydenta, artysty w Białej Podlaskiej. Proszę cię o komentarz.
No, gdyby nie dysponuję materiałem procesowym, więc gdyby nie jestem w stanie powiedzieć, kto wysłał tego, pełnym przekonaniem, kto wysłał tego obywatela Gruzji, jak miałbym wygadywać, to ja bym tutaj przegonił ślad czeczeński. Ten artysta dużo w swoich rysunkach, w swoich karykaturach uwagi poświęcał Kadyrowowi, ośmieszał go. Myślę, że jak tak szukam pewnego klucza interpretacyjnego, to raczej do tego typu działań, czyli likwidowania ludzi, którzy podpadli, to tutaj w Czeczeni jak gdyby reżim rządzący w Groznym jest dużo bardziej skory nawet do działań od tego kremlowskiego.
Znaczy, wiesz co, ja powiem ci tak, że oczywiście to jest ciekawe, żeby zaspokoić swoją ciekawość, kto go zabił, kto zlecił to zabójstwo, ale w całej tej sprawie ja mam taką, wiesz, refleksję dotyczącą Polski, to znaczy, no coś złego się wydarzyło, i coś zaczyna się złego dziać, że jakieś służby wschodnie zaczynają dokonywać po prostu egzekucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To jest bardzo, bardzo niepokojące. Tak od strony bezpieczeństwa narodowego.
To jest niepokojące, ale to też bądźmy świadomi tego, że tego typu wydarzenia w Europie Zachodniej również miały miejsce, prawda? Czy to w Niemczech, czy to w Wielkiej Brytanii, czy różne akcje dywersyjne na przykład w Republice Czeskiej, no tak gdyby w krajach zachodnich również były wykonywane przez Rosjan, no, przez Czeczenów, no właściwie no, przez ten system rosyjski egzekucje. Trockiego gdzieś w Meksyku zabili, prawda? Ale tak, no, jak gdyby z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, no to jest niepokojące rzeczywiście i bardzo dobrze, że osoba, która była tym mieczem, która wykonała tę egzekucję, została dość szybko wpytana.
Tak jest. No dobrze, zobaczymy, drodzy Państwo, oby to była jednorazowa sytuacja. Dużo krąży na ten temat plotek. Dzisiaj widziałem, że służby były uprzedzone, mogły temu zapobiec. Zobaczymy, co z tego wyniknie wszystkiego. Czekamy na wyniki śledztwa. Ostatnie pytanie, kropka na D. Konflikt polsko-ukraiński wokół nadania imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej ukraińskiej. Czy ty widzisz w tym jakieś krótkie spięcie, krótki jakiś spór, który łatwo rozwiązać, czy też mamy do czynienia z jakimś głębszym strukturalnym zmianą stosunków polsko-ukraińskich? Widziałem, że teraz jest afera o MIG-i, jakieś kolejne wzajemne pretensje i żale.
No to jest spór systemowy, który ma bardzo różne, kilka kontekstów i bynajmniej ten historyczny nie jest jednym dominującym. To jest funkcja troszeczkę dość takiego sowieckiego trybu prowadzenia polityki przez państwo ukraińskie, takiego bardzo asertywnego, twardego, który zderzył się z polską wrażliwością. I który szczególnie zderzył się z polską wrażliwością w kontekście tej olbrzymiej pomocy, jaką polskie społeczeństwo, ale również władze polskie Ukrainie dawały. To jest również związane, i tutaj dostrzegam największe ryzyka, to jest również związane z kwestiami społecznymi, związanymi z tym, że mamy ponad 2-milionową diasporę imigrantów ukraińskich, którzy z jednej strony można by powiedzieć dobrze się integrują na rynku pracy polskim i generalnie społecznym, ale to jest dość naturalne, że tutaj również pewne animozje, pewne napięcia się uwidaczniają. I moim zdaniem będzie tu jeszcze gorzej, bo jeżeli dojdzie do jakiegoś tam zawieszenia broni i zaczną napływać ludzie z frontu z różnymi traumami, być może również w bronią i tak dalej, to dopiero tutaj będzie potencjał eskalacyjny i konfliktowy. Jeszcze jest jeden element, o którym u nas w Polsce się mówi rzadko, a który moim zdaniem jest bardzo istotny w ukraińskim myśleniu. To znaczy Ukraina jest jak gdyby umie zaakceptować hegemonię niemiecką w Europie, umie zaakceptować specjalne wpływy, znaczenie państw zachodnioeuropejskich. Myślę, że Polska była krajem, który zawsze był traktowany jako taki regionalny konkurent i to, ta zależność od Polski przez ostatnie 5 lat, od wsparcia polskiego, ta ewidentna dysproporcja pomiędzy Polską jako krajem udanym, a Ukrainą pogrążonym wojną, prawda, gdzie PKB całej Ukrainy to jest Warszawa i okolice, no to myślę, że tak naprawdę to jest pewien czynnik, który po stronie ukraińskiej oddziałuje i który powoduje, że te relacje z Polską są podszyte pewną dozą nieufności i to się unaocznia na przykład przy sprawach historycznych, gdzie tej wrażliwości i gotowości do zrozumienia polskiej wrażliwości nie ma.
Tak, myślę, że to jest klucz sprawy, to znaczy to już jest konflikt, który jest już obliczony na dzień po. No bo ta wojna, tak jak powiedzieliśmy, kiedyś się skończy i ktoś będzie musiał rozdawać karty w tym Międzymorzu, w cudzysłowie oczywiście. My byśmy chcieli, Ukraińcy też, w związku z tym naturalny jest tutaj rywalizacja na tym poziomie. A co do samego konfliktu o UPA, uważasz to już tak króciutko, uda się to w jakiś sposób, cofnie się Zełenski, czy my będziemy musieli przełknąć gorzką pigułkę i cofnąć groźbę odebrania orderu Orła Białego?
Myślę, że Zełenski się nie cofnie, dlatego że po pierwsze ma prymat polityki wewnętrznej, pewnej konsolidacji społeczeństwa wokół tematów innych na przykład niż korupcja, więc to jest dla niego temat dogodny, wygodny. Napięcia różne z Polską również, one są w ukraińskich mediach wykorzystywane. Zauważ, że komentatorzy ukraińscy w 100% stanęli po stronie Zełenskiego władz ukraińskich. U nas w Polsce zawsze mamy pluralizm, prawda? Mamy różne listy otwarte, publikowane przez różne gazety i media, gdzie zawsze będzie spór, prawda, dotyczący tego, jaką politykę wobec Ukrainy prowadzić. Na Ukrainie nigdy nie zaistniał żaden spór, jak prowadzić politykę wobec Polski. Nigdy nie pojawił się jeden sprawiedliwy, który by miał odwagę, aby wyraźnie powiedzieć, że w jakichś tam sprawach Polacy na przykład mają rację, a nasza polityka i nasze zachowanie jest przesadne, błędne, niewłaściwe.
A no niestety, moim i Państwa gościem był dr Adam Eberhard, Uniwersytet Warszawski. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
No i cóż, wielki finał, drodzy Państwo, Anglia-Japonia. Mój faworyt i faworyt doktora Eberharda. To byłby scenariusz.
Absolutnie. Trzecie miejsce Chorwacja.
O, pięknie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dzięki za wszystkie kciuki, lajki, komentarze. Przypominam, że książka Polacy czeka na Was w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl z moim autografem. Oczywiście specjalny kciuk, drodzy Państwo, dzisiaj dla partnera tego odcinka, czyli, uwaga, producenta telefonów pancernych Hammer. Dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować Construction 2 Thermal 5G. Naprawdę rewelacyjny model Hammera. Zobaczcie, jaki fajny to jest telefon. I na wyprawę, i do codziennego użytku. Pancerny, termowizja, dalmierz laserowy, super bateria. Jeszcze raz kciuk dla Hammera. Kod rabatowy to historia10, link, wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. Naprawdę polecam te fajne telefony. I teraz oczywiście jeszcze chciałbym tradycyjnie przypomnieć, że no i pozdrówmy naszych pozostałych przyjaciół. No więc tak, kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom, bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD literki mają swoje znaczenie, a partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, która może odmienić Wasze życie. Wy będziecie mieli na pewno więcej czasu jeżeli oddacie gotowanie pomelo na oglądanie historii realnej. Pozdrawiamy naszego partnera technologicznego, czyli Lantre, i przypominam, że do naszego grona naszych partnerów dołączył Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, działający pod marką bossa.pl. Polski kapitał, stabilna grupa bankowa, także co tu dużo mówić, kciuk dla bossa.pl, inwestuj mądrze, opierając się na wiedzy ekspertów. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.